Studencka popołudniówka.
Zaczynamy studencką popołudniówkę. Przy mikrofonie Marta Maślona. Dzisiejszą audycję poświęcimy tematowi mediów XXI wieku, czyli tak zwanych nowych mediów. Zanim przejdziemy do rozmowy w studio, posłuchajmy pani dr Moniki Szeteli, opiekuna Koła Medioznawców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Ekspert w studenckiej popołudniówce.
Dzień dobry, nazywam się Monika Szetela. Jestem opiekunem Koła Naukowego Medioznawców w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. I teraz w najbliższym czasie, w tym roku, 17 kwietnia, we wtorek, organizujemy trzecią edycję naszego sympozjum poświęconego nowym mediom. W tym roku tytuł konferencji to Szósty Kontynent. Szósty Kontynent, czyli internet tak naprawdę, czyli miejsce, w którym można powiedzieć, że mieszka na chwilę obecną najwięcej ludzi, ponieważ szacunkowo dane mówią o tym, że jest to około 3 miliardów ludzi, którzy korzystają z internetu. Pomysł na tego rodzaju konferencję zrodził się przed kilkoma laty w mojej głowie i w głowie doktora Grzegorza Osińskiego. Chcieliśmy zrobić taką konferencję, która będzie dotyczyła bardzo aktualnych problemów i nie zapraszać do niej specjalistów w tej dziedzinie, ale ludzi, którzy używają mediów, studentów, którzy na co dzień studiują dziennikarstwo lub jakieś inne pokrewne dziedziny i żeby oni mogli wypowiedzieć się na temat tego, w jaki sposób oni odbierają te media, w jaki sposób media wpływają na ich życie, w jaki sposób można badać media, ponieważ problem polega na tym, że starsi specjaliści, naukowcy jakby nie są tak mocno zanurzeni w tych nowych mediach jak ci młodzi. Ci młodzi na co dzień korzystają przez wiele godzin, tam są szacunkowe dane, że średnio jest to tam około 6 godzin, które młody człowiek spędza w sieci online, więc oni są jakby przez samo to korzystanie, jeśli robią to świadomie, są najlepszymi znawcami tej sieci, wiedzą o meandrach tej sieci, o ich szansach i zagrożeniach. Dlatego chcieliśmy skierować tę prośbę o udział w konferencji właśnie do nich. Jest to trzecia konferencja. Poprzednie dwie, które się odbyły. Pierwsza miała tytuł Zaplątani w sieci. Mówiła raczej o trudach i o problemach w zrozumieniu tego, co się dzieje w tym przestrzeni medialnej. Druga miała tytuł Cyfrowi tubylcy i nacisk był postawiony raczej na to, jak młodzi ludzie odbierają rzeczywistość medialną umieszczoną w sieci. Tam powstały z obydwu tych konferencji publikacje z bardzo ciekawymi artykułami i mimo, że to są młodzi autorzy i często brak im jeszcze może takiego wielkiego szlifu językowego czy takiego naukowego, to te artykuły są bardzo ciekawe, ponieważ poruszają tematykę rzeczy, które są na bieżąco, dzieją się, wydarzają. Weźmy, nie wiem, na przykład popularny dziś dostawca usług wideo Netflix został u nas już przeanalizowany. Facebook na wszelkie możliwe sposoby, Twitter ze wszystkich stron został obejrzany, pokazane zostało, w jaki sposób on funkcjonuje, co można, czego nie można, jak to działa, jak oddziałuje na społeczeństwo. Bardzo wiele takich rzeczy, z których my korzystamy jako ludzie, zwyczajnie nie zastanawiając się często nad tym, zostało u nas gdzieś bliżej obejrzane, przeanalizowane, przedstawione, pokazane zostały szanse, zagrożenia, wyciągnięte wnioski z tego, w jaki sposób to funkcjonuje. Staramy się też patrzeć w przyszłość i próbować nie tyle przewidzieć to, jak będzie wyglądała przyszłość medialna za kilkanaście lat, ale raczej przygotować się na to, jak mogłaby wyglądać, jak te tendencje, które dzisiaj funkcjonują, mogłyby w przyszłości, w którą stronę mogłyby pójść w przyszłości i jak na te nowe zmiany, które się dzieją, należałoby się przygotować, bo że te zmiany są i że te zmiany są dogłębne i one wpływają na taką tkankę społeczną, zmieniają społeczeństwo, restrukturyzują nasze relacje, no to jest pewne. To nie trzeba być naukowcem, żeby to zobaczyć, choć zobaczmy, w jaki sposób teraz rodziny się ze sobą komunikują. Są to szybkie wymiany informacji i to już nawet nie przez SMS-a, jak to było jeszcze kilka lat temu. Sama byłam świadkiem teraz przed świętami, robiąc zakupy przedświąteczne, kupując prezenty dla dzieci, sytuacji, że, gdzie bardzo często widziałam w sklepie, że tam ojciec był w sklepie, włączał przesył wideo, łączył się z mamą i po prostu jeździł telefonem po półkach i pytał żony, co ma kupić tutaj z tych półek. Sam nie podejmował decyzji, tylko żona widziała w swoim smartfonie te rzeczy, które on tam przejeżdżał. Mówi, o stop, czekaj, tu przybliż tam. W taki sposób są robione zakupy dzisiaj. No mnie to w ogóle po pierwsze trochę zaskoczyło, po drugie pomyślałam sobie, fajnie, że te technologie ułatwiają nam życie, bo tak inaczej w przeciwnym razie mama musiałaby się też wybrać na zakupy i tak dalej, i tak dalej. Oszczędzają nam czas, ale z drugiej strony ten czas zabierają. Ponadto inna problematyka, która się z tym wiąże, która na naszych konferencjach jest bardzo często poruszana, zresztą nawet będąc całkiem niedawno na wykładzie tutaj w Toruniu na UMK, który prowadził pan profesor Wodzisław Duch, który mówił o przyszłości, mówił o transhumanizmie, o tym, dokąd zmierza społeczeństwo. On mówił też o tym, że przez taki szeroki dostęp do internetu społeczeństwo głupieje coraz bardziej, czyli dostaje coraz więcej informacji, nie umie tych informacji przetworzyć i te informacje zostają w tej sieci internetowej, nie zostają przetworzone i wykorzystane przez ludzi. Więc to też jest kolejne zagrożenie, czy też kolejny trend, nad którym trzeba byłoby się pochylić i zastanowić, jak tę problematykę rozwiązać. Bo nie chcielibyśmy, żeby kolejne pokolenia wychowywały się z nieograniczoną możliwością dostępu informacji, ale z brakiem rozumienia tej informacji.
Dziękujemy pani doktor Monice Szeteli za przybliżenie naszym słuchaczom działalności Koła Medioznawców, którego członków gościmy dzisiaj w studio. Są z nami wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pan magister Mateusz Kaleta.
Witam bardzo serdecznie.
Oraz studentki dziennikarstwa Aleksandra Trelińska.
Cześć.
I Aleksandra Kopycińska.
Witam.
Jak należy definiować pojęcie nowych mediów?
Co do samej definicji nowych mediów, to w dzisiejszym świecie pojawia się wiele sporów, co możemy nazwać nowymi mediami, jak określać nowe media, co wpisuje się w definicję nowych mediów. Tak myśląc spontanicznie, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, jeżeli mówimy o nowych mediach, to jest internet, tak, wszystkie media elektroniczne. Ale znowu z drugiej strony zastanówmy się, bo myślimy tak, media tradycyjne, radio, telewizja, czasopisma, ale dzisiaj te tradycyjne media coraz bardziej są wchłaniane przez te media nowoczesne. I za chwilę obawiam się, że możemy dojść do takiego punktu mowy o mediach, że wszystko, co jest mediami, będziemy określali w kategorii nowych mediów, a te takie tradycyjne formy narzędzia wyrażania mediów, czyli gazeta, tak, która jest w formie papierowej, jak to szklane pudełko, które gdzieś tam w naszych domach jeszcze stoi, czy jak ten radioodbiornik, który gdzieś tam nastawiamy, tak jak dzisiaj na przykład na studencką popołudniówkę, może się okazać medium historycznym, tak? Więc w takim zakresie myślę, że będziemy na te media patrzeć. Niemniej jednak same nowe media to są wszystkie media, które są związane właśnie z tą nowoczesną technologią. Nowoczesną technologią przesyłu, nowoczesną technologią dostępu do tych mediów i tak naprawdę procesem globalizacji, tak, który gdzieś tam się pojawia.
A skąd wziął się taki podział na stare i nowe media?
Ten podział wynika po prostu z postępu technologicznego i z tego, jak rozwijały się media. Już oczywiście od początku rozwoju prasy, czyli od tego, jak zaczynała się telewizja, jak zaczynało się radio i oczywiście prasa w pojęciu takim papierowym, do tego czasu, kiedy pojawił się internet i też te możliwości takie techniczne były coraz lepsze. W związku z tym, z tych możliwości, jakie daje internet, powstały też nowe media. I wydaje mi się, że to podział jest warunkowany właśnie upływem czasu i rozwojem technologicznym.
Tak, właśnie, że jak już pojawił się ten internet i przestaliśmy tak często sięgać do prasy, do samej może telewizji, to aż tak bardzo nie, ale chociaż teraz już i w internecie mamy telewizję, czy właśnie do radia, no to stały się one starymi już mediami, a internet, który nam zastępuje prawie wszystko, w sumie no można powiedzieć, że zastępuje wszystkie te stare media, stał się nowym medium.
Nowe media wiążą się z nowymi możliwościami, ale również nowymi zagrożeniami. Jak bezpiecznie poruszać się w świecie nowych mediów?
Czy w ogóle można poruszać się bezpiecznie w świecie nowych mediów? To jest dzisiaj, myślę, kluczowe pytanie. Nawet nie tyle jak, tylko czy w ogóle można czuć się dzisiaj bezpiecznym w tym cyfrowym świecie, w świecie, który nas otacza, bo dzisiaj doświadczamy wielu informacji z różnych stron, które gdzieś tam do nas przypływają, że a to tutaj jakiś cyberatak nastąpił, tak, a to tutaj wykradziono moje dane, bankowość elektroniczna, tak, wszystko to, co wiąże się z internetem, rodzi wiele zagrożeń, tak. No jasne, to wszystko, co tutaj już powiedzieliśmy do tej pory, to jest mega ułatwienie dla nas wszystkich, bo możemy skorzystać w zasadzie z wielu aspektów życia, nie wychodząc dzisiaj z domu, nawet paradoksalnie, tak, nie spotykając się z drugim człowiekiem. To jest, myślę, największe zagrożenie, że dzisiaj bardziej doświadczasz człowieka wirtualnego, niż doświadczasz człowieka rzeczywistego i sam się stajesz wirtualny. siedzisz w tej komórce po prostu zamknięty w takiej przestrzeni wirtualności i za chwilę dojdziemy do takiego momentu, że tak, uczniom nie będzie się chciało sięgnąć po książki drukowane, bo i po co? Wszystko mam, tak, w PDF-ie, wszystko mogę sobie pobrać na mój komputer, na mój tablet, na mój telefon, czytać, cały czas jestem online, cały czas jestem dostępny, cały czas mam włączone komunikatory, nie muszę wychodzić do drugiego człowieka, żeby się z nim spotkać, bo mogę po prostu z nim porozmawiać w taki, a nie inny sposób. Ja zawsze moim studentom podaję taki przykład, że kiedyś jak się przyjeżdżało przez wieś, to w każdej wsi było takie centrum kultury, taka ławeczka, tak? I na tej ławeczce siedzieli ludzie. Przejedź dzisiaj przez tą samą wieś i zobacz, że ta ławeczka owszem tam będzie. Ona już będzie stara, zużyta, ale na tej ławeczce nikt nie będzie siedział, bo nikt nie będzie czuł potrzeby spotkania z drugim człowiekiem. Tak jak to było kiedyś. Bardziej będziemy właśnie porozumiewali się w tym świecie wirtualnym.
Tak właśnie kontynuując to zagrożenie, myślę, że właśnie coraz więcej osób buduje jakby swój wizerunek w mediach społecznościowych, w internecie i no niekoniecznie on ma dużo wspólnego z prawdą. Jacy jesteśmy tak rzeczywiście. No i po prostu wtedy każdy przypisuje sobie odpowiednie cechy, które by chciał, jest ktoś odważniejszy, tak, potrafi bardziej więcej skomentować, też nakłada się różne filtry na zdjęcia, przez co jesteśmy piękniejsi, no chociaż no, wiadomo, że w rzeczywistości jednak nie ma nic lepszego od rzeczywistości i tak jak właśnie pan mówił, że no to trzeba bardzo na to uważać i myślę, że właśnie bardzo jest to istotne, żeby zwracać na to uwagę.
I też właśnie ludzie myślą, że w internecie są anonimowi.
Myślę, że warto tutaj wspomnieć o takich czysto technicznych rzeczach, jak zapytałaś, jak bezpiecznie poruszać się w internecie. No myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że dzięki tym możliwościom, jakie daje internet, dzięki tej mobilności zakładamy na przykład coraz więcej kont, powiedzmy konto w banku, o które musimy dbać. Na przykład często pojawiają nam się komunikaty przypominające o tym, żeby na przykład co miesiąc zmieniać hasło na swoim koncie bankowym, bo inaczej po prostu możemy zostać okradzieni z tych pieniędzy i to może być takie dla nas zaskakujące, ale dopiero po fakcie, więc często takie kosmetyczne rzeczy jak zmienianie haseł albo ustawianie dobrych haseł albo na przykład pilnowanie tego, żeby nie podawać za dużo danych o sobie w internecie może się przełożyć na to, że będziemy bezpieczniejsi i mam nadzieję, że coraz częściej i coraz lepiej ludzie jednak zrozumieją, że nie tylko takie bezpieczeństwo na zewnątrz, na ulicy jest ważne albo nie wiem, powiedzmy zapinanie pasów, ale także bezpieczeństwo w sieci, które może mieć równie tragiczne skutki, jak właśnie takie zdarzenia, które spotykają nas na co dzień.
A jeszcze do tego chciałam dodać, że to jest bardzo trudne, Olu, do uniknięcia, żeby nie podawać tych właśnie swoich danych na różnego rodzaju portalach, kontach, bo nawet żeby czasami mieć dostęp do jakiegoś artykułu, czy na przykład zrobić zakupy przez internet, musisz podać swoje dane, założyć konto właśnie i potem właśnie jesteśmy śledzeni. Przez to, że w danym miejscu zakładamy swoje konto, co jest wielokrotnie nieuniknione, jesteśmy śledzeni i na przykład mnie najbardziej przeraża to, że na przykład jak szukam sobie czegoś w sklepie internetowym, a potem wyskakują mi reklamy z tym, czego szukałam. I to dla mnie jest straszne, jak na przykład na Facebooku nagle mi wyskakuje coś takiego, co wcześniej szukałam w jakimś sklepie internetowym.
Tu się też pojawia taki problem, że jeżeli podajesz swoje dane, tak, jeżeli przedstawiasz siebie w jakiś sposób w internecie, to te dane już wyprzedzają ciebie. Zanim ty się jeszcze zdążysz w jakichś miejscach pojawić, w jakichś miejscach pokazać, to oni już wszystko o tobie wiedzą. I to często też pracodawcy korzystają z tego narzędzia, którym są właśnie te portale społecznościowe, media społecznościowe, chociaż powinno się określać jako media społeczne. I zanim ty jeszcze zdążysz przyjść i powiedzieć dzień dobry, ja przyszedłem w sprawie pracy, tak? To oni już wszystko o tobie wiedzą, mają wszystkie dane na twój temat. Czasem to mam takie wrażenie, że już nie trzeba tego tradycyjnego CV przynosić do pracy, bo ktoś sobie otworzy twoje konto na portalu społecznościowym, tak? Takim czy innym i już wie o tobie więcej niż tobie by się mogło wydawać.
A dlaczego powinno się określać takie media jako społeczne, a nie społecznościowe?
Znaczy media społeczne są o tyle właśnie w taki sposób określane. U nas troszeczkę dziwnie jest tłumaczone słowo social media. To wyrażenie z języka angielskiego. I wydaje się, że jakieś takie bardzo pozytywne konotacje dało się słowu społecznościowy. Natomiast społeczny jest o tyle istotny, bo to jest tworzone przez społeczność jakąś, tak? Nie możemy mówić, że na przykład moje konto, które posiadam na takim czy innym portalu społecznościowym, portalu społecznym w zasadzie powinniśmy powiedzieć, jest wyznacznikiem całej społeczności. czyli wszystkich Polaków, tak? Bo ja nigdy nie uzbieram tam takiej liczby ludzi, o których mógłbym powiedzieć, że oni wyrażają całe społeczeństwo, że to jest obraz całego społeczeństwa. Oczywiście jest to w jakiś sposób obraz społeczny, bo ludzie tworzą te media dla ludzi, tak? Czyli jakaś grupa społeczna, wyobraźmy sobie, przygotowuje media, tak jak wszystkie portale społecznościowe, tak jak strony internetowe. To są media tworzone przez ludzi, dla ludzi. Dlatego myślę, że bardziej powinniśmy je określać jako media społeczne niż media społecznościowe.
Na sympozjach organizowanych przez Koło Medioznawców WSK SIM nowe media są analizowane z dwóch stron, zarówno szans, jak i zagrożeń. Do tej pory odbyły się dwie edycje tego sympozjum, Zaplątani w sieci i Cyfrowi tubylcy, a przed nami, już w kwietniu, kolejna trzecia edycja i będzie to szósty kontynent. Jak wyglądają przygotowania do takich sympozjów?
Żeby się przygotować do sympozjum kolejnego, to już wypadałoby zacząć przygotowania po zakończonym poprzednim sympozjum i myślę, że my też tak właśnie gdzieś tak zaczynamy, że myślimy już gdzieś w naszych głowach o temacie, który mógłby się pojawić. Jednak zostawiamy zawsze sobie ten czas na przygotowanie publikacji, tak, po konferencyjnej. Dopiero potem gdzieś w październiku siadamy i zastanawiamy się nad tym, co mogłoby być tematem przewodnim kolejnego sympozjum i zapraszamy zawsze do takiej otwartości też tych, którzy przyjeżdżają do nas z różnych ośrodków naukowych, z różnych ośrodków badawczych, czy to studentów, czy naukowców, czy doktorantów, czy już doktorów, tak? I otwieramy się na nich, tak? Zapraszamy, podyskutujmy wspólnie, porozmawiajmy wspólnie na, no właśnie te tematy związane z mediami, czy dzisiaj możemy mówić o szansach, czy bardziej też o zagrożeniach w tych mediach.
Myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że te sympozja przygotowują studenci w głównej mierze. No i nasza praca polega na tym, żeby przede wszystkim rozreklamować nasze sympozja. I tutaj zdajemy się znowu na nowe media, znowu zdajemy się na internet i rozsyłamy plakaty i też różne takie przypominajki o tym wydarzeniu na różnych forach, na różnych grupach, na portalach społecznych czy społecznościowych.
Samo sympozjum jest społeczne, tworzone przez kogoś, dla kogoś, przez studentów, dla studentów.
Dokładnie. I dzięki tej reklamie wtedy czekamy na odzew, czekamy na zgłoszenia, na osoby, które mogłyby przedstawić coś ciekawego na tym sympozjum. Oczywiście liczymy na ludzi młodych, którzy studiują dziennikarstwo na przykład i którzy są zainteresowani tą dziedziną. Później też, oczywiście, jeżeli chodzi o reklamę, przygotowujemy taki spot reklamowy, zarówno wideo, jak i radiowy, który właśnie kilka dni, nawet dłuższy czas przed sympozjum jest cały czas emitowany. I dzięki temu myślę, że cieszymy się sporą popularnością, coraz więcej osób nas odwiedza i później, już po zakończonym sympozjum, rzeczywiście są zaskoczeni, zachwyceni, można powiedzieć, tym, jak sympozjum przebiegło i jak to wszystko było zorganizowane.
A jaki jest cel organizowania sympozjów o takiej właśnie tematyce?
Myślę, że to temat przede wszystkim bardzo aktualny i też wielu młodych dobrze się w nim odnajduje. Też tak jak rozmawialiśmy o tych zagrożeniach, w tamtym roku usłyszałam naprawdę wiele ciekawych zjawisk, które występują w internecie nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. I myślę, że naprawdę to jest bardzo istotne dla nas, dla młodych, ale też i dla starszych, dla rodziców, dla opiekunów, żeby właśnie ten temat przybliżać wszystkim. I też nowe media otaczają nas zewsząd. To jest nasze życie, wręcz można tak powiedzieć. Mamy do czynienia z tym na każdym kroku i mówienie o tym, oswajanie się z tym, czy właśnie zdobywanie coraz szerszej wiedzy, dzielenie się nią, myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry sposób na zapoznanie się z tym po prostu i dobre z tego korzystanie.
W tym miejscu na razie postawimy przecinek, bo do tego tematu jeszcze powrócimy zaraz po piosence.
Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Oh,
wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój
czas. Słuchacie studenckiej popołudniówki w Radiu Maryja. Wracamy do naszej rozmowy z członkami Koła Medioznawców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, organizatorami sympozjów poświęconych nowym mediom. Podkreślmy, że te sympozja organizowane są przez studentów, dla studentów, bo to właśnie do nich skierowane jest zaproszenie na sympozjum, na którym mają możliwość wystąpienia z własnymi referatami. W najbliższej edycji młodzi prelegenci będą mogli skupiać się na zjawisku internetu. Dlaczego właśnie internet został wybrany na przewodni wątek całej konferencji?
Myślę, że dużo o internecie dzisiaj mówimy, dużo o internecie słyszymy, ale wydaje się, że mało o tym internecie tak naprawdę wiemy. To jest chyba nasz taki główny problem. W ogóle jeżeli chodzi o nowe media, tak, wszystko to, co jest związane z tymi mediami elektronicznymi, sami przyznacie, że chyba troszkę nam brakuje jednak wiedzy, tak, bo to jest jednak rzeczywistość, która zmienia się bardzo dynamicznie. To jest rzeczywistość, która nas otacza zewsząd. Brakuje nam nawet chociażby w programach studiów, w szkołach. Wychowawcy to często zgłaszają, proszą, żebyśmy jakieś szkolenie poprowadzili, tak, z obszaru nowych mediów, z obszaru komunikacji w tych nowych mediach, jak te media wykorzystywać, do czego one mogą być wykorzystywane. Proszą nas o to, żebyśmy właśnie pokazali, jakie są szanse, powiedzieli o tych szansach, tak, bo nie możemy powiedzieć, że to, co nas otacza, to, co otrzymaliśmy, tak, czyli tą nową technologię, to jest zło. To byłoby jakieś wypaczenie. Mamy ogrom elementów, które są bardzo dobre, tak, w całej tej rzeczywistości nowych mediów, ale musimy być świadomi i patrzeć na te nowe media, niestety przez pryzmat też tych zagrożeń, które gdzieś tam w tych nowych mediach się pojawiają, w tym internecie, tak, o którym pragniemy mówić. I myślę, że takie sympozja właśnie o tej tematyce pozwalają nam taką wiedzę usystematyzować, tak? Pokazać właśnie różne zjawiska, różne zachowania, różne możliwości wykorzystania internetu, czego nam, myślę, tak na co dzień brakuje, bo kiedy siadasz przed komputerem, kiedy włączasz Wi-Fi czy włączasz internet w domu, tak? Czasem robisz to mechanicznie, czasem robisz to mimo swojej woli, mimo jakiejś świadomości poza twoją świadomością. Klikasz, no tak, no tu wejdę. Zobaczcie, jak my często, kiedy przeglądamy internet, nie zastanawiamy się w ogóle, po co to robimy. Dlaczego to robimy? W jakim celu? Czego my szukamy? Okej, jakiś czas spędzasz na tym, żeby znaleźć określoną rzecz, która jest ci potrzebna, ale za chwilę przeglądasz ten internet zupełnie nie zastanawiając się, co robisz, tak? I po co, do czego jest ci to potrzebne? Ten portal, tamten portal, taka strona internetowa, tu zobaczysz jakieś zdjęcia, tu cię coś zainteresuje, zaciekawi. Zapominamy też właśnie, w jaki sposób z tych mediów korzystać. Korzystać dojrzale, korzystać mądrze. I właśnie to sympozjum, myślę, że pomoże nam w tym, żeby pokazać tym, którzy będą zainteresowani tą tematyką, tym, którzy przybędą do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu właśnie na to sympozjum, pokazać, w jaki sposób mądrze i w jaki sposób odpowiedzialnie korzystać z tego medium, jakim jest internet.
Internet zawładnął światem młodych ludzi na tyle, że niektórzy czasami nawet nie zauważają, kiedy przekroczyli tą granicę i zamienili swój rzeczywisty świat na ten wirtualny.
Tak, myślę, że jest to bardzo proste, żeby w pewien sposób uzależnić się od internetu. nawet widzę samo po sobie, że jak tylko właśnie jakaś tam wolniejsza chwila, wracam z zajęć, to od razu włączam właśnie portal.
A na zajęciach studenci nie siedzą w internecie, że tak powiem kolokwialnie?
Tak, po powrocie z zajęć.
To ci grzeczniejsi studenci.
Tak, tak, już to nie są te czasy. Tak, po powrocie właśnie zajęć się przegląda. No i to jest naprawdę, nawet nie wiem kiedy, tak spojrzę i za chwilę, ojeny, już pół godziny minęło. To jest naprawdę niesamowite, jak internet nas pochłania i jak te wszystkie informacje, które są w nim zawarte, po prostu kradną nam czas.
Ale czy tylko młodzi ludzie są narażeni na to, by być wciągnięci w ten wir internetu?
No nie, oczywiście, że nie. Internet, myślę, że działa na każdego tak samo. Kiedy poznajemy jego możliwości, jesteśmy po prostu wow, zachwyceni, przesyceni tym natłokiem informacji i z tym, jakie możliwości możemy z niego wyciągnąć. Powiedzmy, że chcemy za pomocą internetu nauczyć się języka obcego i nie wiem, jesteśmy zafascynowani tym. Tak naprawdę włączymy sobie 2-3 lekcje, wsiąkniemy w to, ale po pewnym czasie przychodzi nam ochota na naukę języka obcego, bo widzimy coś innego, nie wiem, równie fascynującego, co możemy odkryć w internecie. I tak naprawdę nie wykorzystując należycie tych możliwości, jakie daje internet, marnujemy w nim czas, nie robiąc nic konkretnego, skupiając się na milionie innych rzeczy, które tam oferuje nam internet. I to dotyczy zarówno osób młodych, jak i starszych, które przecież nie zostały tak jakby urodzone w tej erze internetu, tylko dopiero weszły, czyli to są tacy, można powiedzieć, nomadzi tego internetu, to, że przechodzą z tego okresu w ten taki boom informacyjny, boom internetu, no to na nich on działa równie zaskakująco i tak przyciągająco, jak na osoby młode, które już się urodziły w tej erze i można ich nazwać cyfrowymi tubylcami.
Ja bym się nie obawiał tych ludzi, którzy właśnie wykorzystują internet do tych dobrych rzeczy, tak, czyli do kształcenia i learningu, tak, wiecie, dzisiaj nawet sobie niektóre uczelnie oferują zrobienie doktoratu przez internet, a to już tak long story short na boku gdzieś tam, tak. Taka historia. Ja bym się bał bardziej właśnie tych ludzi, obawiał o ich przyszłość, tych, którzy ten internet wszędzie ze sobą biorą, tak? Przepraszam za kolokwializm, przepraszam, że to powiem tutaj, ale że biorą ten internet ze sobą wszędzie, do szkoły, do pracy, do toalety, otwierasz lodówkę, a tam też jest internet, tak? Nie masz tej przestrzeni dla siebie. Nie masz tej przestrzeni takiej ciszy, spokoju, jakiegoś takiego pobycia z samym sobą, tak? Zrobienia jakichś pozytywnych rzeczy, tylko masz to tak bez sensu, bez celu.
Znaczy to wynika z tego, wydaje mi się, że po prostu kiedy mamy tą świadomość, że na chwilę wyłączymy internet, będziemy poza tym dostępem do informacji, coś nas ominie, tak? Już nie będziemy w towarzystwie tacy wow do przodu, ktoś będzie o czymś mówił, nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Dokładnie. I to jest powiązane z pewnym wykluczeniem społecznym, że brak tej informacji, brak bycia tego online cały czas wiąże się jednak z takim odrzuceniem wręcz.
Co w takim razie można uznać tak jednoznacznie, i czy w ogóle można coś jednoznacznie uznać za największą pułapkę internetu?
No właśnie takie zamknięcie się w tej przestrzeni internetu. Zamknięcie się na innych, zamknięcie się na drugiego człowieka. To, kiedy ten internet staje się dla ciebie nie nowym medium, nie staje się dla ciebie pojęciem, tak, ale staje się dla ciebie sensem twojego życia.
Właśnie.
Kiedy ty w tym internecie odnajdujesz wszystko to, czego szukasz. Miłość, swoją jakąś realizację, swoje pasje, swoje zainteresowania, a nie masz tego w świecie rzeczywistym. Bo wyobraź sobie sytuację, kiedy ktoś pociągnie wajchę i wyłączy ci ten internet na zawsze. I ty zostaniesz wtedy z niczym. Natomiast jeżeli ty budujesz prawdziwe, rzeczywiste relacje, kiedy ty otaczasz się prawdziwymi ludźmi, których możesz dotknąć, z których możesz się uśmiechnąć, tak jak my teraz do siebie tutaj w studiu, jest zupełnie inna rzeczywistość, bo ci ludzie zawsze będą przy tobie. To, co osiągnąłeś, zawsze będzie przy tobie. Natomiast jeżeli coś dasz w internet, jakąś relację zbudujesz przez internet, to kiedy nastanie taki moment, że ten internet przestanie istnieć, a może tak się stać, bo kiedyś internetu nie było, dzisiaj internet jest. My nie wiemy, co będzie za 50 lat, za 60 lat, za 100 lat, tak? Może to zostanie zastąpione czymś zupełnie innym, tak? Ale warto budować właśnie te rzeczywiste relacje, nie zostawać właśnie na tej przestrzeni internetu, bo żeby ten internet nie stawał się twoim sensem życia, tylko żebyś ty żył właśnie z wykorzystaniem tego internetu, a nie żeby ten internet żył w tobie i wypełniał całe twoje życie.
Jeszcze więcej o dobrych i złych stronach internetu dowiemy się na 3. sympozjum nowych mediów pod tytułem 6. kontynent, które odbędzie się w murach naszej uczelni 17 kwietnia. Dziękuję naszym słuchaczom za obecność przy radioodbiornikach, a naszym gościom za udział w audycji. Dziś byli z nami pan Mateusz Kaleta, Aleksandra Trelińska i Aleksandra Kopecińska. Zapraszam na kolejną studencką popołudniówkę w poniedziałek o 16:30. Do usłyszenia.